Obecnie rozważamy księgi poetyckie, do których zaliczamy Księgę Hioba, Księgę Psalmów, Księgę Przypowieści, Księgę Kaznodziei Salomona i Księgę Pieśni nad Pieśniami. Te księgi zaliczane są też do literatury mądrościowej, która zasadniczo różni się od poprzedzających je ksiąg historycznych, czy też następujących po nich księgach prorockich. Wszystkie księgi mądrościowe czy poetyckie są zbiorem natchnionych przez Boga ludzkich rozmyślań, pytań, dociekań, wątpliwości, prób zrozumienia Bożych dróg i ludzkich problemów, ludzkich zmagań, konfliktów, jak też błogosławieństw, jakich doświadczamy. Wszystkie księgi biblijne są natchnione przez Boga, ale to natchnienie ma różny charakter. W liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale i w pierwszym wierszu, czytamy, że Bóg przemawiał wielokrotnie i na różne sposoby. Czasami Bóg przemawiał bezpośrednio do ludzi. Niektórzy słyszeli wyraźny głos Boga, tak jak Mojżesz na górze Synaj. Inni otrzymywali wizje albo jakieś sny, w których Bóg objawiał im pewne prawdy. Jeszcze inni zostali odwiedzeni przez aniołów, którzy przekazali im Boże poselstwo. Natomiast inni otrzymali cudowną zdolność postrzegania rzeczywistości w szczególnie klarowny sposób i otrzymali zdolność interpretowania tej rzeczywistości z Bożej perspektywy, w świetle Bożego objawienia, które zostało im dane. Maszali jest pierwszym słowem Księgi Przypowieści, czy Księgi Przysłów. Jest to liczba mnoga słowa maszal, które oznacza powiedzenie, które pobudza do myślenia. Powiedzenie, które przynosi lepsze, głębsze zrozumienie rzeczywistości. Przypowieści odwołują się do ludzkiej zdolności myślenia w kategoriach porównawczych. Są to zwięzłe i spostrzegawcze sentencje mądrości wypływające z wieloletnich doświadczeń. Przysłowia są więc zwięzłym ujęciem życiowych sytuacji, które powtarzają się na tyle często, że ludzie uznają za stosowne, by jakoś je ubrać w słowa i przekazywać dalej. Przysłowia nazywają rzeczy po imieniu lub oceniają sytuację i udzielają wskazówek, jak należy się w tych sytuacjach zachowywać, jak postępować. I przysłowia można odnaleźć rozrzucone po całym Starym i Nowym Testamencie. W pierwszej księdze Samuela, w 24 rozdziale i 13 wierszu, mamy sytuację, w której Dawid rozmawia z Saulem i Dawid, chcąc zadeklarować swoje dobre intencje wobec Saula, powołuje się na stare przysłowie, które mówi: od złoczyńców pochodzą złe czyny. 1 Samuela 24:13. Kiedy król Aramu zagroził zrównaniem Samarii z ziemią, król Izraela odpowiedział mu buntowniczo: ten, kto wkłada zbroję, nie powinien się chwalić jak ten, który ją zdejmuje. 1 Królewska 20:11. księdze Ezechiela w 16 rozdziale i 44 wierszu czytamy o gawędziarzach, którzy zacytują takie przysłowie: jaka matka, taka córka. My mamy swoje: jaki ojciec, taki syn, albo jaki pan, taki kram. W księdze Ezechiela w 18 rozdziale i 2 wierszu Bóg pyta Izraela: cóż to za przysłowie powtarzacie sobie w ziemi Izraela? Ojcowie jedli kwaśne grona, a ścierpły zęby synów. A więc widzimy w Starym Testamencie w wielu różnych miejscach odwołanie do powszechnych w Izraelu przysłów. Kiedy Saul pod natchnieniem ducha znalazł się wśród proroków i razem z nimi, czytamy, prorokował, czyli prawdopodobnie śpiewał i wielbił Boga w natchnieniu ducha. Nie to, że przepowiadał przyjście Pana Jezusa i jakieś kazania wygłaszał, ale ci prorocy prorokowali w sensie często uwielbiania Boga i Saul prawdopodobnie razem z nimi pod takim natchnieniem też wielbił Boga. Później się utarło w Izraelu przysłowie: czy Saul jest także między prorokami? Również Pan Jezus przytaczał popularne przysłowia, takie jak: lekarzu, ulecz samego siebie. Albo: prorok nie cieszy się uznaniem, lecz, przepraszam, prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w ojczystych stronach i nie we własnym domu. A więc to są przysłowia, na które też Pan Jezus się powoływał. W Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus chciał zapewnić swoich uczniów, że nikt nie przegapi Jego powrotu, odwołał się do przysłowia, kiedy powiedział: tam, gdzie jest padlina, zbierają się również sępy. To jest przysłowie, na które Pan Jezus się powołał, mówiąc o swoim przyjściu. Apostoł Paweł powołuje się na popularne przysłowie, kiedy pisze, że odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn. A więc przysłowia czy przypowieści nie są jedynie zebrane w tej jednej księdze biblijnej, ale pojawiają się w wielu miejscach Bożego Słowa. Księga Przysłów jest napisana w kilku formach literackich. Podczas gdy najbardziej nam znane są te krótkie, wpadające w ucho powiedzenia, pierwsza, bardzo ważna część tej księgi, a więc rozdziały od 1 do 9, została napisana w formie przypominającej serię wykładów czy pouczających rozmów rodziców z dziećmi, a konkretnie tutaj z synem. Ciągle mamy odwołanie: synu mój, synu mój, synu mój, uważaj na to, trzymaj się tego, strzeż się tego, postępuj w taki sposób. Koniec Księgi Przysłów, a więc ostatnie 2 rozdziały, zawierają osobiste wyznanie niewiedzy. Serię liczbowych powiedzeń, w których ten, który je wypowiedział, mówi o rzeczach, których nie rozumie, z którymi się zmaga. Ta księga kończy się pochwalnym hymnem na cześć dzielnej żony. Jest to hymn zapisany w formie akrostyka, czyli każdy wiersz zaczyna się od kolejnej litery hebrajskiego alfabetu. A więc mamy tutaj 22 wiersze od A, B, C, oczywiście Alef, Bet i tak dalej po hebrajsku. Więc w ten sposób jest stworzona ta księga i widzimy tutaj różne formy artystycznego przekazu Bożej treści. Jeśli uważnie czytamy tę księgę, to widzimy, że nie jest to księga tylko przypowieści Salomona, ale jest to raczej antologia, zestaw, zbiór różnych tekstów mądrościowych, różnych autorów, wśród których oczywiście Salomon wiedzie prym. A więc w pierwszym wierszu pierwszym rozdziale czytamy, że są to przypowieści Salomona, syna Dawida, króla Izraela. I podobnie w 10 rozdziale, w 1 wierszu, czytamy, że są to przypowieści Salomona. Natomiast w 22 rozdziale i 17 wierszu czytamy, że to są słowa mędrców w liczbie mnogiej. Zebrane słowa różnych mędrców. Dalej w 24 rozdziale i 23 wierszu czytamy, te pouczenia również pochodzą od mędrców. W 25 rozdziale i 1 wierszu czytamy, również to są przypowieści Salomona, które spisali poddani króla Judy Hiskiasza. A więc wiele, wiele lat po śmierci Salomona poddani króla Hiskiasza zebrali niektóre z wypowiedzi Salomona i tutaj mamy tą część tych, które oni później dołączyli do tych wcześniejszych wypowiedzi Salomona i innych mędrców, których imion nie znamy. W 30 rozdziale i 1 wierszu czytamy, że to są słowa Agura, syna Jake, o którym nic nie wiemy. W 31 rozdziale i 1 wierszu czytamy, że są to słowa króla Lemuela, wytyczne, według których wychowywała go matka. A więc właściwie są to słowa jego matki. Ani o nim, ani o niej nic nie wiemy. A więc widzimy, że jest to zbiór różnych mądrościowych przekazów. I sama Księga Przysłów na samym początku, we wstępie, mówi nam, że te przysłowia zostały zebrane z myślą o trzech celach. Po pierwsze, aby poznać mądrość, aby zrozumieć, na czym polega prawdziwa mądrość. Po drugie, aby kształtować charakter, aby kształtować postępowanie. I po trzecie, aby rozwijać relację z Bogiem. A więc nie chodzi tutaj o samą wiedzę, nie chodzi tutaj o to, żeby się nauczyć mądrych przysłów i je cytować. Dałby Bóg, żebyśmy się ich nauczyli, umieli je cytować, kiedy trzeba. Ale można je źle cytować, tak jak przyjaciele Hioba. Oni, ich wypowiedzi pokrywają się z dużą częścią Księgi Przysłów. Ale w złym momencie je cytują, w niewłaściwym kontekście się do nich odwołują. Tak jak wielu dzisiaj religijnych ludzi to robi. Wyciągają wersety z Biblii i doklejają je do swoich kontekstów i totalnie coś innego z tego wychodzi, niż to, co Bóg zamierzył. Przeczytajmy pierwszych 6 wierszy tej księgi, gdzie czytamy, że te przypowieści zostały zebrane dla poznania mądrości i karności, to znaczy dyscypliny, samodyscypliny, dla zrozumienia wywodów rozumu, dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie, czyli w jaki sposób wydawać sprawiedliwe wyroki, ku prawości, dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy. Kto rozumny, niech nabywa wskazówek, by dzięki temu pojąć przypowieść i przenośnie słowa mędrców oraz ich zagadki. Tutaj jest takie wyrażenie, które oznacza trudne powiedzenia, zakryte powiedzenia, niejasne powiedzenia. A więc widzimy tutaj dwie kategorie ludzi. Widzimy prostych, czy prostaczków, ludzi, którzy mają tylko jedno przysłowie w głowie. Są ludzie, którzy, wiecie, trzymają się tylko jednego przysłowia w swoim życiu. Mają swoją żelazną zasadę, że to jest prawdą i niech mi nikt nie mówi, bo tak jest napisane. I trzymają się jakiegoś jednego swojego wiersza albo grupy wierszy, które się zgadzają z ich przysłowiem, z ich myśleniem, z ich mądrością. Ale nie chcą słyszeć żadnych innych, bo to burzy ich wiarę, bo to niepokoi ich, bo to nie pomaga im wierzyć tak, jak oni chcą wierzyć i osiągnąć tego, co chcą osiągnąć. Natomiast tutaj widzimy grupę ludzi mądrych, grupę rozsądnych, nie tych prostaczków, którzy w taki, wiecie, taki prostacki sposób, bo jest, Biblia mówi o prostolinijności, mówi o prostocie, która jest dobra, ale mówi też o prostactwie. Mówi właśnie o takim wąskim myśleniu, takim myśleniu, o ja tak chcę wierzyć, o tak jest dobrze, o tak mi pasuje, o tak chcę tylko tego słuchać. Nikt nie mówi inaczej, bo mi to przeszkadza, bo mi to zaburza moje myślenie. I to jest prostactwo. Biblia przed tym przestrzega. Jeśli czytacie Księgę Przypowieści, znajdziecie w niej wiele przysłów, które pozornie są ze sobą sprzeczne. Ale one wcale nie są sprzeczne. One po prostu dotyczą innych sytuacji. One uzupełniają się wzajemnie. One pokazują, że nie można tak prostacko do każdej sytuacji w ten sam sposób podchodzić. Ale jest wiele różnych sytuacji, jest wiele różnych okoliczności, w których trzeba mieć więcej mądrości. I dlatego mądry dalej będzie się, jak tutaj czytamy, kształcił, tak? On się nie zatrzymuje na tym, co już wie, ale będzie pomnażał zasób wiedzy. Rozumny będzie dalej nabywał wskazówek. Człowiek rozumny nigdy nie powie, że już wszystko wie, że już nie chce słuchać niczego, że już nie potrzebuje, żeby ktoś mu teraz zaburzał jego obraz. Człowiek rozumny się nie boi rozmowy, dyskusji, przedstawienia argumentów, zważenia ich, bo on w ten sposób pomnoży swoją wiedzę, poszerzy swoje horyzonty, lepiej zrozumie. Natomiast prostacy trzymają się swojej prawdy i jak ktoś inaczej myśli, to oni już nie chcą z nim rozmawiać. Czują się zagrożeni w swoim poznaniu i w swojej wierze i w swoim jedynym właściwym rozumieniu. I Biblia mówi, że to nie jest dobra droga. Nie powinniśmy być takimi ludźmi. Powinniśmy być ludźmi, którzy ciągle się uczą, którzy ciągle korygują się, którzy ciągle upewniają się, że dobrze to rozumiemy, że właściwie wierzymy, a jeśli nie, to chcemy to zmieniać, chcemy to poprawiać, chcemy to ulepszać. Tragiczny stan. Ta księga mówi o takim starym, głupim królu, który już nikogo nie chce słuchać, który jest stary i głupi. Bo wydaje mu się, że zjadł wszystkie rozumy. Mądrość, tak jak już powiedzieliśmy, nie dotyczy tylko tego, co się wie, ale przede wszystkim tego, co się robi z posiadaną wiedzą. Mądrość polega na, w równym stopniu polega na klarownym postrzeganiu rzeczywistości, jak i na podejmowaniu właściwych decyzji, postępowaniu zgodnie z posiadaną wiedzą i zrozumieniem. Aby czynić to, co słuszne, trzeba umieć najpierw rozeznać, gdzie leży dobro w różnych sytuacjach, aby następnie czynić to, co słuszne. A więc mądrość polega na rozwijaniu zarówno charakteru człowieka, jak i trzeźwego myślenia, rozeznania tego, co jest dobre, a co jest złe. W Księdze Przypowieści wiele się mówi o karności, czyli samodyscyplinie, i o roztropności, zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy do podejmowania mądrych decyzji, które przynoszą Bogu chwałę, a ludziom błogosławieństwo. To jest niezwykle ważne, byśmy czytali słowa zapisane w tej księdze, jak i w innych pozostałych księgach mądrościowych, nie jako absolutne prawo, nie jako Boże obietnice, nie jako prorocze zapowiedzi, ale jako zbiór natchnionej przez Boga mądrości. Mądrości, która nam pomaga lepiej rozumieć rzeczywistość, otaczające nas okoliczności, wydarzenia, które nas spotykają. Jest to zbiór poetyckich wypowiedzi wyrażających nie tylko teologicznie poprawne twierdzenia, ale także ludzkie dociekania, pytania, wątpliwości, czy też domysły. Zobaczcie na 30 rozdział, 18 i 19 wiersz. Mamy tutaj szczere wyznanie mędrca, który mówi: te trzy rzeczy są dla mnie zagadką. Tych czterech, mówi, nie pojmuję. Szlaku orła na niebie, ścieżki węża na skale, kursu okrętu na morzu oraz dróg mężczyzny z kobietą. Głowił się nad tymi sprawami i mówi: nie rozumiem ich. Nie wiem, co o nich myśleć. Zobaczcie na 21 i kolejne wiersze. Mówi: pod trzema rzeczami drży ziemia. Czterech nie może unieść. Niewolnika, który zostaje królem. Głupca, gdy mu się dobrze wiedzie. Powszechnie nielubianej, gdy wychodzi za mąż. I służącej, gdy wydziedziczy swoją panią. Szczególnie księga przypowieści i księga kaznodziei Salomona zawierają wiele twierdzeń, które są prawdziwe tylko w pewnych określonych okolicznościach. Dla przykładu podam takie proste zdanie. Jeśli zdrowo się odżywiasz, to będziesz zdrowy. Zgadzacie się z tym? Ogólnie jest to prawda, tak? Jak ktoś dobrze się odżywia, moja babcia mawiała: jak nie wydasz na lekarza, to wydasz... Nie, odwrotnie. Jak nie wydasz na kucharza, to wydasz na lekarza. I o to samo jej chodziło, że jak będziesz zdrowo jadł, to nie będziesz chodził do lekarza. I generalnie jest to prawdą. Ale czy zawsze jest to prawdą? Czy wszyscy, którzy chodzą do lekarza, się źle odżywiają? No nie, niektórzy się dobrze odżywiają, ale i tak chorują z innych powodów. Niekoniecznie dlatego, że się źle odżywiają. Więc coś jest ogólną prawdą, ale teraz na tej podstawie tej ogólnej prawdy każdego, wiecie, sądzić, który nie doświadcza tego, co ta prawda mówi, jest totalnym błędem. I tak samo jest z przypowieściami. One zawierają stwierdzenia, które na ogół są prawdziwe, ale nie zawsze są prawdziwe. W pierwszym rozdziale Księgi Przypowieści słyszymy głos uosobionej mądrości, która ostrzega przed głupotą i przed nieposłuszeństwem Bogu. I od 29 wiersza mówi do tych, którzy odrzucili poznanie, którzy zlekceważyli bojaźń Jahwe, którzy nie pragnęli słuchać rady mądrości, którzy pogardzili ostrzeżeniami mądrości. I co im mądrość zapowiada? Mądrość mówi: dlatego będą jedli owoce swych zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami, bo odstępstwo prostych zabija ich, a beztroska głupców jest ich zgubą. A więc jest to ogólnie obiektywna prawda, która często się ziszcza. Prostacy ponoszą bolesne konsekwencje swojego prostactwa, a głupcy giną z powodu swojej głupoty. Pytanie, czy tak jest zawsze? Dlaczego mówimy, że głupi ma więcej szczęścia niż rozumu? Bo często tak jest, że głupi głupio działa, a i tak mu się dobrze powodzi. Zresztą kaznodzieja w Księdze Kaznodziei będzie się właśnie nad tym głowił. Jak to jest? Że czasami jest człowiek mądry i nikt go nie docenia, nikt nie widzi jego mądrości, nikt się z nim nie liczy, a głupiec na wysokim stanowisku siedzi. On no to patrzy i mówi, coś tu nie gra, czemu tak się dzieje? Dopiero co czytaliśmy te refleksje z 30 rozdziału, gdzie mówi o głupcu, któremu się dobrze powodzi. I on mówi, nie rozumiem tego. Nie rozumiem głupca, któremu się dobrze wiedzie. A tutaj czytamy, że głupcy giną i że odstępstwo zabija prostych. Pamiętacie z ostatniego naszego rozważania psalm 73, gdzie psalmista się też nad tym zastanawiał i mówi, zazdrościłem zuchwałym, chciwym okiem, zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogatsi. A więc z jednej strony mamy pewną prawdę o tym, że bezbożność i głupota są zabójcze. I to jest prawda, to nie jest nieprawda. Natomiast obserwując życie, dostrzegamy wiele nieścisłości z tym stwierdzeniem. Widzimy różne wyjątki od zasady. Widzimy, że z różnych powodów Bóg nie sprowadza na bezbożnych od razu kary za ich bezbożność. Niektórym pozwala całe życie przeżyć beztrosko. Z jakiegoś powodu pozwala im prosperować, dzierżyć władzę, uciskać innych. Dlaczego? Boże drogi to nie nasze drogi, Jego myśli to nie nasze myśli. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy. I jak czytamy tę księgę, to widzimy, że ta księga nie twierdzi, że tutaj jest absolutna prawda, która zawsze działa. Ta księga podaje nam pewne ogólne zasady życia, do nas kierując te wyzwania, żebyśmy my nie byli głupi, żebyśmy my nie zniszczyli naszego życia, żebyśmy nie byli bezbożni, bo to nas zabije. To raczej w ten sposób powinniśmy to odczytywać, niż czynić z tego uniwersalną zasadę. I tak jak psalmista, potem się trapić i zastanawiać, co z tymi, którzy się nie mieszczą w tej zasadzie. No to nie jest właśnie zasada, to jest przypowieść, to jest przysłowie. Więc jest wielka różnica. Dalej w pierwszym rozdziale, w 33 wierszu, to uosobienie Bożej mądrości obiecuje, mówiąc, kto mnie słucha, będzie żył bezpiecznie, będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Znowu, czy jest to prawda? Tak, jest to ogólna prawda. Jeśli słuchasz mądrości, ta mądrość będzie cię strzec od wielu nieszczęść i nie będziesz się obawiał jakichś złych rzeczy. Ale czy jest to uniwersalna prawda, która działa zawsze i wszędzie dla wszystkich? Nie. Ilu posłusznych głosowi mądrości pobożnych ludzi nie żyje bezpiecznie? Nie są wolni od strachu przed nieszczęściem. Czy chcemy zanegować posłuszeństwo mądrości naszych braci i sióstr z Ukrainy, którzy obecnie nie żyją bezpiecznie i mówią o lęku przed bombardowaniem, przed gwałtami i grabieżą ich kraju? Czy wszyscy, którzy nie żyją w bezpiecznych okolicznościach, są ofiarami nieposłuszeństwa głosowi Bożej mądrości? Oczywiście, że nie. Ten wiersz, jak też wiele innych wierszy z tej księgi, czy innych ksiąg poetyckich, nie zawiera uniwersalnej, zawsze tak samo działającej obietnicy bezpieczeństwa dla wszystkich, ale ogólną zasadę, która w wielu przypadkach się sprawdza. Weźmy inny przykład z trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział, 9 i 10 wiersz. Czytamy: czci Jahwe darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów. Wówczas twoje spichlerze będą wypełnione, a twoje tłocznie opływać będą w moszcz. Czy jest to prawda? Tak. Bóg błogosławi tym, którzy hojnie czczą Boga ze swoich majątności. Wierzymy w to i doświadczamy tego. Wielu z nas na przestrzeni lat przekonało się, że im więcej dajemy, tym więcej Bóg nam daje. Możemy potwierdzić tą prawdę. Ale czy możemy to teraz wyjąć z tego kontekstu i teraz ludzi nauczać, że jak dacie 100 zł, to dostaniecie od Boga 1000? Czy możemy to wyjąć z kontekstu i obiecywać, że teraz jak będziesz dawał, to będziesz bogaty? Czy moglibyśmy to przetłumaczyć? Bo kto z nas ma spichlerz? Ktoś z was ma spichlerze? Czyli co, nie doświadczacie literalnie wypełnienia tej obietnicy, jeśli jesteście hojni? A może macie tłocznie i one opływają w moszcz? Raczej nie. Więc jak to przetłumaczymy dzisiaj? Przetłumaczymy to: twoje portfele będą wypełnione, a twoje konta bankowe będą pękać w szwach? Tak to przetłumaczymy? Tak tego będziemy nauczać? Wiecie, że niektórzy tak to nauczają. Niektórzy właśnie biorą tego typu miejsca i tak dokładnie przenoszą je i obiecują ludziom, że jak będą dużo dawać, to będą bogaci. Ale czy Biblia o tym tutaj mówi? Czy do tego rzeczywiście zachęca? Biblia mówi o Bożym zaopatrzeniu, o Bożej obfitości w życiu tych, którzy hojnie łożą, ale to nie oznacza, że ci, którzy nie doświadczają tej obfitości, a mimo tego są hojni. W liście do Koryntian, pamiętacie, Paweł powołuje się na Tesaloniczan, którzy z ogromną hojnością wspierali swoich braci w Judei, ale ze skrajnego ubóstwa. To byli bardzo hojni ludzie, ale żyli w skrajnym ubóstwie. I Paweł nie obiecuje im, że teraz będą bogaci, że ubóstwo się skończy. I do tych w Jerozolimie też nie kieruje wezwania, żeby ze swojej nędzy dali trochę, to wtedy Bóg im pomoże. Ale zbiera dla nich pieniądze. Jeździ po zborach i prosi, żeby bracia, siostry pomogli tym ubogim w Judei. Nie powołuje się na ten wiersz i nie mówi Judejczykom, że słuchajcie, jak, dlatego jest tak, macie źle, dlatego jest, cierpicie głód, bo żeście skąpi. Jakbyście dawali, to byście mieli. Nie, Paweł czegoś takiego nie robi. Paweł rozumie, że oni znaleźli się w okolicznościach, w których potrzeba pomocy od braci i sióstr. I nie gani ich za ich niewiarę, za to, że pozytywnie nie wyznają, żeby portfele się wypełniły, żeby konta bankowe urosły, żeby długi zniknęły. Dzisiaj słyszę takich ludzi w kościele, którzy takie rzeczy nauczają i takie rzeczy, świadectwa opowiadają, jak to przyszli do swojej skrzynki pocztowej, nakazali, żeby tam były czeki z pieniędzmi i wyciągnęli czeki. Wow, jakie świadectwo. I ludzie patrzą, wow, oczy jak talerzyki, wierzą w takie bzdury kłamców, którzy po prostu oszukują. I po co to mówią? Dajcie dla mnie, dajcie dla mnie. Jak są tacy, to niech po co mówią, po co do ludzi przychodzą i mówią, dajcie dla mnie. Niech po prostu krzykną do swojej torby, żeby była pełna pieniędzy, skoro mają taką wiarę i wierzą w takie cuda. Czemu ludzi ciągle nagabują, żeby im dawali pieniądze na ich służbę, skoro mają taką wielką wiarę i takie cuda oglądają finansowe? To po prostu trzeba trochę logiki, trzeba troszeczkę ruszyć głową i nie słuchać takich oszustów i kłamców. Ale niestety wielu ludzi słucha takiego czegoś i wierzy w coś takiego i mają wersety biblijne, którymi się opierają. Tak? Przecież oni wszystko z Biblii mówią, oni przecież na Biblii się opierają. Więc można w ten sposób, wiecie, wykręcać Boże Słowo, można je, mówię, wyciągać z kontekstu i obiecywać złote góry i w ten sposób budować swoją wiarę w Bożą obfitość, ale to nie o to chodzi. To nie po to jest nam dane. To jest nam dane, żeby nas zachęcić do hojności, żebyśmy nie byli skąpi, żebyśmy nie sądzili, że jak będziemy więcej skąpić, to będziemy więcej mieć. Raczej Bóg obiecuje nam, że jeśli my będziemy hojni, jeśli my będziemy dawać na Jego służbę, to On się o nas zatroszczy i da nam wszystko, czego potrzebujemy. W różny sposób. Czasami przez pomoc braci z innych zborów, którzy nas wesprzą. Niekoniecznie, że nagle urodzą się pieniądze, gdzie ich nie było. Bóg ma różne sposoby działania. Więc znowu, jest to zachęta do zaufania Bogu. Jest to zachęta do hojności, do trzymania się z dala od skąpstwa i chytrości. Podobnie w 3 rozdziale, w 13 i kolejnych wierszach czytamy o szczęśliwym człowieku, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie przewyższa wartość złota. Jest cenniejsza od najdroższych pereł i nie dorówna jej nic z Twoich skarbów. W prawej ręce dzierży długie życie, w lewej zaś bogactwo i chwałę. Czy to znaczy, że wszyscy, którzy są mądrzy, będą długo żyli, a jak ktoś umrze za młodu, to znaczy, że nie był mądry? To znaczy, że nie szedł drogą mądrości? Taki wniosek wyciągniemy z tego wiersza? Ci, którzy dzisiaj giną, dzieci, młodzież, w wyniku konfliktów zbrojnych, chcemy powiedzieć, że oni wszyscy są głupcami, prostakami, którzy nie szli drogą życia, bo przecież mądrość w prawej ręce dzierży długie życie. Więc tylko ci, którzy długo żyją, są mądrzy. A w lewej bogactwo i chwałę, czyli tylko bogaci i ci, którzy są otoczeni chwałą, są mądrzy, tak? No nie, nie możemy tego tak rozumieć. To są właśnie prostackie interpretacje. To są prostackie podejścia do Bożego Słowa, w którym ludzie się tego chwytają, bo im to pasuje, bo chcą być bogaci, chcą być sławni, chcą długo żyć. No to dawaj, mamy werset, hurra! I teraz zbierają sobie jeden, drugi, trzeci, powyciągają z kontekstu, zlepią to razem i proszę, Ewangelia sukcesu. Ciach, ciach, kto chce? Pełno chętnych. Kto nie chce być zdrowy, piękny, bogaty i długo żyć? I jeszcze na końcu pójść do nieba. Każdy chce. Tylko, że to nie jest prawdziwa Ewangelia. To nie o to w Bożym Słowie chodzi. A niestety dzisiaj często tak to jest przedstawiane i prezentowane. Dalej czytamy, że jej drogi są drogami rozkoszy. A więc wielu dzisiaj chrześcijan mówi, o, to mi się podoba, drogi rozkoszy, no tak. To wszystko, co mi pasuje, to wszystko, co mi sprawia przyjemność, to wszystko, co wywołuje we mnie takie miłe uczucia, o, to jest z Ducha Świętego. Ale ta sama księga mówi, że lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela. I co z tym? O, bach, bach, bach. Tego nie. To burzy moją wiarę. To, tego mi nie przypominaj. Nie. Drogi rozkoszy. Aha. Wszystkie jej ścieżki niosą pokój. Bogactwo, chwała, długie życie. O, to mi się podoba. Piękne, piękne, piękne. Słowo Boże. Więc widzicie, to jest właśnie życie w tej jednej przypowieści. To jest to trzymanie się kurczowe tego, co my chcemy słyszeć. Ale mądrość woła, żebyśmy słuchali całej mądrości. Wszystkiego, co Bóg ma do powiedzenia. A nie tego, co ucho łechce. Jest tylu ludzi dzisiaj, którzy łechtają uszy. Jest tylu chętnych, którzy szukają takich nauczycieli. Nazbierali sobie nauczycieli, którzy łechcą ich uszy, którzy nigdy im nie mówią o grzechu, nigdy nie mówią o pokucie, nigdy nie mówią o skromnym życiu, o poświęconym życiu, tylko mówią im, jak sobie wygodnie, przyjemnie, lekko żyć na tej ziemi. Sprzedają im fałszywą Ewangelię opartą na wybranych wersetach z Biblii. Król Salomon jest tragicznym przykładem człowieka, który posiadał wielką wiedzę, wielką mądrość, a jednak u kresu swego niezwykłego życia odwrócił się od Boga i dał się uwieść marnością cielesnych przyjemności i bałwochwalstwa. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale, od 29 wiersza, że Bóg obdarzył Salomona mądrością, wielkim rozumem i rozległością wiedzy, taką jak piasek nad brzegiem morskim. Mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu. I tutaj mamy jeszcze całą mądrość Egiptu. I tu mamy wymienionych kilku ludzi. Etan, Ezrachita, Heman, Kalkol i Darda, synowie Machola. Był mądrzejszy, czytamy, niż ci ludzie. Cieszył się sławą u wszystkich okolicznych narodów. Wygłosił też 3000 przypowieści, a jego pieśni było 1005. W naszym zbiorze przypowieści mamy zaledwie 900 przysłów. I nie wszystkie należą do niego, a więc nie mamy całej masy jego przypowieści. Nie mamy też jego pieśni poza jedną, pieśnią nad pieśniami. Miał 1000, napisał 1005 pieśni. Ktoś powiedział, że Bóg pozwolił zachować tylko jedną, bo Salomon powinien był mieć tylko jedną żonę, a miał 1000. I dla tych wszystkich 1000 napisał pieśni, ale Bóg powiedział, tylko jedna przejdzie. Ta pierwsza, którą kochałeś i której powinieneś być wierny. Oczywiście nie mogę tego dowieść, to tylko powtarzam, co ktoś powiedział, ale jest w tym pewna mądrość. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 11 rozdziale, od 4 do 6 wiersza, czytamy, że kiedy Salomon posunął się w latach, kobiety, które sobie wokół siebie zgromadził, które zaspokajały jego żądze i które pomagały mu w budowaniu jego imperium politycznego. Czytamy, że te kobiety z różnych narodów nakłoniły jego serce do pójścia za innymi bogami. Także jego serce nie było całkowicie oddane Jahwe, jego Bogu, jak to było w przypadku Dawida, jego ojca. I Salomon poszedł za wstrętnymi bogami, za Asztartą, boginią Sydończyków, za Milkomem, ohydą Amonitów. Salomon postępował źle w oczach Jahwe i nie trwał przy Jahwe, tak jak trwał Dawid, jego ojciec. Także syn Salomona, Rehoboam, odrzucił mądrą radę swoich doradców, w wyniku czego doszło do buntu i utraty północnego terytorium Izraela, które pogrążyło się w odstępczym bałwochwalstwie. Rehoboam jako następca tronu był pierwszym odbiorcą mądrości swojego ojca Salomona, jednak jego życie jest tragicznym zaprzeczeniem wielu mądrych przypowieści jego ojca, chociażby jak ta, która mówi, że jeśli będziesz wychowywał młodzieńca według drogi, którą ma iść, nie zejdzie z niej aż do starości. Ta przypowieść nie sprawdziła się ani w życiu Salomona, ani w życiu Rehoboama, co nie oznacza, że nie jest prawdziwa, ponieważ ziszcza się w wielu innych przypadkach i gorąco módlmy się, by ziściła się w życiu naszych dzieci. Pamiętajmy jednak, że nie jest to uniwersalna obietnica, ale jest to przypowieść, jest to przysłowie, które opisuje zasadę, która często się sprawdza. Dlatego warto uczyć dzieci Bożej drogi, karcić je i wychowywać je zgodnie z Bożymi zasadami, bo to umożliwia im poznanie Bożej drogi i wybranie jej. Jednak czy tak się stanie, czy nie, ostatecznie zależy od przyjęcia przez nie Bożej łaski. Dlatego, kiedy nasze dzieci się nawracają, to nie przypisujemy tego naszym wysiłkom jako rodziców, które oczywiście były ważne i potrzebne, ale przypisujemy ich nawrócenie działaniu Bożej łaski i Jego wielbimy za ich nawrócenie, za ich zbawienie. Księga Przysłów daje nam wizję drogi życia i drogi śmierci, reprezentowanych przez dwie kobiety. Jedna z nich nosi imię mądrości. Prowadzi ona wszystkich, którzy słuchają jej słów, ścieżką życia. Druga nosi imię głupoty. Jej kłamstwa zwołują ludzi ze ścieżki mądrości na drogę zagłady. Ten obraz mądrości i głupoty odnosi się do samego początku Biblii. W Księdze Rodzaju czytamy o dobrym Bogu, który w swojej mądrości stworzył ogród i umieścił w nim dwa drzewa. Jednym z nich było drzewo życia, którego owoce zapewniały bliskość Boga i wieczne życie. Drugim było drzewo poznania dobra i zła, które miało owoce godne pożądania dla oczu i obiecywało uczynić mądrym, ale jego owoce były trujące i sprowadzały śmierć. Bóg powiedział Adamowi i Ewie, co jest dobre, a co jest złe. Gdyby ufali głosowi Bożej mądrości, mogliby żyć z Bogiem i jeść z drzewa życia. Ale w ogrodzie Eden pojawił się inny głos, który brzmiał niezwykle interesująco i nęcąco. Chociaż mówił kłamstwa. Był to głos węża, który nęcił Adama i Ewę i uczył ich kwestionować głos Bożej mądrości. Uczył ich odkrywać własną prawdę, określać własne wersje dobra i zła. I wiemy, że to był głos wroga, głos grzechu. Był to głos, który w Księdze Przysłów nazywany jest głosem głupoty. Adam i Ewa odwrócili się od Boga, od Jego mądrości i od Jego życia. Zwrócili się w stronę głupoty, w stronę grzechu, który sprowadził ich na drogę śmierci. Zostali oddzieleni od Boga, który jest źródłem życia. I celem Księgi Przypowieści jest przywrócenie nas do życia z Bogiem i pomoc na drodze życia. Głupota obiecuje ci przyjemności. Głupota obiecuje ci, że twoje życie będzie lepsze. Ale jest to wielkie kłamstwo, które zawiedzie cię do bram śmierci. Księga Przypowieści stara się dostroić nasze uszy do głosu mądrości. Otworzyć nasze oczy na Bożą mądrość w naszym codziennym życiu. Abyśmy mogli zobaczyć w codziennych sprawach, jak wyglądają Boże drogi. Dlatego w Księdze Przypowieści mądrość nie tylko daje dobre rady, ale raczej prowadzi tych, którzy jej słuchają, do drzewa życia. Pamiętajmy jednak, że obok drogi życia biegną liczne zwodnicze drogi wiodące do śmierci, na które zaprasza i nęci pani głupota, bezwstydna, drwiąca, wyuzdana i krnąbrna. Jej mowa jest gładsza niż olej. Tak dobrze mówi, to tak dobrze brzmi, tego się tak dobrze słucha. Jej usta ociekają miodem. Wabi ludzi próżnymi obietnicami przyjemności, luksusu i sławy. Jej ścieżki są pokrętne, ale zawsze prowadzą do śmierci. Tak jak stało się z Adamem i z Ewą, kiedy sięgnęli po zakazany owoc, tak samo jest z nami, kiedy sami idziemy za głosem głupoty, kiedy próbujemy sami określić, co jest dla nas dobre, a co jest złe. Kiedy próbujemy znaleźć przyjemność tam, gdzie Bóg mądrze nam odmawia tej przyjemności. Za każdym razem, Gdy próbujemy żyć wbrew temu, co Bóg twierdzi, że jest mądre, bierzemy zakazany owoc i połykamy kłamstwa, głupoty. Za każdym razem, gdy próbujemy znaleźć sposób na życie poza Bożą mądrością, znajdujemy tylko naszą własną nędzę i zgubę. Jako skażeni grzechem ludzie naturalnie nie chcemy słuchać głosu mądrości. Dlatego, gdy spotykamy mądrość w Księdze Przypowieści, nie jest ona jakąś spokojną, cichą nauczycielką. Zamiast tego nawołuje, zamiast tego biega po ulicach, po placach, błaga, wzywa ludzi, żeby słuchali. Zachowuje się jak gorliwy, uliczny kaznodzieja, który jest świadomy, że wszystkie inne drogi to drogi zagłady, to drogi śmierci. Chociaż wydają się tak dobre, tak smaczne, tak słodkie. Księga Przypowieści ukazuje nam obraz mądrości, która głośno woła wzdłuż naszych dróg, na naszych placach, próbując ratować ludzi, zanim wpadną w sidła głupoty. Mądrość obiecuje, że jeśli ktoś zawróci z drogi głupoty, by słuchać mądrości, mądrość przeleje na niego swoje myśli i poprowadzi go drogą życia. Niestety niewielu ludzi zwraca uwagę na ten zbawczy głos. Zamiast szukać drzewa życia, większość podąża za głupotą, obierając drogę śmierci. I Księga Przypowieści mówi, że niejedna droga zdaje się człowiekowi prosta. Niejedna droga zdaje się człowiekowi właściwa, ale w końcu prowadzi do śmierci. I Bogu niech będą dzięki, że Jego mądrość wyszła poza słowa i przysłowia Księgi Przypowieści. Że Jego mądrość przyoblekła się w ludzkie ciało i w ludzkie życie. Sam Bóg w pełni swojej mądrości stał się jednym z nas, abyśmy mogli poznać ucieleśnioną mądrość Boga w osobie Jezusa. Jezus jest słowem Bożej mocy i mądrości, które stało się ciałem, zamieszkało wśród nas. On jest księgą przypowieści, która stała się żywa. Chodził po rzeczywistych drogach i mówił na rzeczywistych placach, aby objawić nam jedyną drogę życia, która jest w Nim samym. On jedynie chodził ścieżką mądrych, którą nikt inny przed Nim i po Nim nie był w stanie podążać, tak jak On. Odrzucił sidła głupoty, przez które wszyscy zostali wprowadzeni w błąd. Otworzył drogę do drzewa życia i drogę wyjścia z krainy umarłych. Poznając Jezusa w Jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i panowaniu w nas, możemy doświadczyć uzdrowienia z trucizny owoców śmierci i możemy być karmieni owocami z drzewa życia. Jezus czyni to, co według Księgi Przypowieści mądrość czyni dla tych, którzy słuchają Jego rad, czy jej rad, i dla tych, którzy są jej posłuszni. Jezus przychodzi do nas i wlewa w nas swoją mądrość, udzielając nam swojego ducha. To, co kiedyś było odległym głosem, teraz może na stałe gościć w naszym wnętrzu. Duch mądrości, duch rozumu, dzięki któremu Jezus żył, umarł i został ożywiony, jest tym samym duchem, który chce prowadzić wszystkich, którzy ufają Jezusowi. On sam jest drogą do drzewa życia. I zakończę dwoma fragmentami z Nowego Testamentu, z 1 Koryntian 1:30, gdzie czytamy, że Jezus Chrystus stał się dla nas uosobieniem Bożej mądrości. A w liście do Kolosan w 2 rozdziale, 2, 3 i 4 wierszu czytamy, żebyśmy zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. I apostoł Paweł mówi: mówię wam o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Jeśli ktokolwiek wskazuje wam na źródło mądrości poza Chrystusem, to są to podstępne wywody. W Starym Testamencie widzimy mądrość przedstawioną jako panią, która woła, wzywa. Ale w Nowym Testamencie widzimy mądrość ucieleśnioną w osobie Pana Jezusa. Już nie mądrość w przypowieści, już nie mądrość w obrazie, ale ucieleśnioną mądrość, która, jeśli chcemy jej doświadczyć, musi zamieszkać w nas, musi panować w nas, musi prowadzić nas. My jako chrześcijanie nie czytamy dzisiaj Księgi Przypowieści na tej zasadzie, że teraz robimy listę przykazań i zakazów. Niektórzy chrześcijanie tak czytają Księgę Przypowieści. Mają swoje listy zrobione z Księgi Przypowieści. Co robić, czego nie robić, na czego oczekiwać, czego się spodziewać. To jest starotestamentowe podejście. Według Nowego Przymierza my potrzebujemy Chrystusa w nas. Potrzebujemy Jego życia, Jego ducha, Jego panowania w nas i w Nim szukamy tej mądrości, o której mówią przypowieści. Przez Niego oczekujemy i o to się modlimy i o to zabiegamy, z Nim wiążąc się coraz silniej, Jego szukając, Jemu się poświęcając, aby On w nas dokonał tego, czego prawo nie mogło dokonać, czego Salomon nie mógł dokonać, posiadając całą swoją mądrość, czego żaden człowiek nie mógł dokonać o własnych siłach. Czytamy, że w Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Jeśli mamy być ludźmi mądrymi, to nie dlatego, że wysłuchamy mądrych wykładów, to nie dlatego, że przeczytamy mądre książki, to nie dlatego, że dowiemy się, zrozumiemy i wprowadzimy to w życie. To wszystko ma swoje miejsce, ale to nie jest źródło. Źródło jest w Jezusie. Źródło jest w Jezusie, który jest mądrością, który jest drogą, który jest prawdą, który jest życiem. On musi panować w nas. Jego mamy poświęcać w naszych sercach. I jeśli mamy Jezusa, mamy życie i mamy mądrość i mamy dostęp do mocy Bożego Ducha, w Nim, czytamy, mamy wszystko. Wszystko. Niczego w Nim nie brak. W Nim jest wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. Czytamy, macie pełnię w Nim. W Nim. Więc głosząc Księgę Przypowieści, nie głosimy, ja przynajmniej nie chcę głosić, jakiegoś zestawu tego, co mamy robić, a co nie mamy robić. Głoszę Chrystusa, który jest mądrością Bożą. Jego panowanie w Twoim i w moim życiu. Wzywam Ciebie i siebie do posłuszeństwa Jezusowi, do patrzenia na Niego i czerpania z Niego mądrości i życia i wszystkiego. Jeszcze jeden wiersz, ostatni, już obiecuję. Przypowieści 34 wiersz. Kto wstąpił na niebiosa? I kto zstąpił z niebios? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto wytycza wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? I jak brzmi imię Jego Syna? Jeśli zapytacie Żyda, jak brzmi Jego imię, nawet nie wymówi imienia Jahwe. Powie Hashem, Adonai, albo jeszcze użyje innego synonimu na Jego imię. Ale kiedy zapytasz Go o imię Jego Syna, nie będzie wiedział, co odpowiedzieć. Zamilknie. Albo powie, Izrael jest Jego Synem. Ale ten wiersz mówi o tym, który wstąpił na niebiosa i zstąpił. Ten wiersz mówi o tym, który stworzył ten świat i trzyma go w swoich dłoniach. Ten wiersz mówi o tym, o którym pisze apostoł, że przez Niego wszystko się stało, co się stało. I że On mocą swojego słowa utrzymuje wszystko w istnieniu. Czy znasz Jego imię? Czy znasz imię Jego Syna? Nie tylko, czy słyszałeś, nie tylko, czy potrafisz powiedzieć, ale czy znasz? Czy naprawdę Go znasz? Czy wiesz, czym jest życie i mądrość, które On ma dla ciebie i dla mnie? Czy idziesz za Nim? Czy naśladujesz Go? Czy doświadczasz mocy Jego Ducha w swoim życiu? Czy jesteś dalekim obserwatorem z dróg głupoty? Kochani bracia i siostry, oby i to dzisiejsze nasze rozważanie pomogło nam na nowo zobaczyć piękno naszego Boga, piękno naszego Zbawiciela, wartość mądrości, która jest nam ofiarowana w Jezusie Chrystusie. Obyśmy pokochali tę miłość. Obyśmy zdążali do tej miłości i obyśmy wszyscy jedli z drzewa życia, które jest w raju Boży. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, za prawdę Twojego słowa, za moc Twojego słowa, za życie, którym darzysz tych, którzy mają uszy do słuchania, których oczy są otwarte i serca spragnione. Modlimy się, by to wszystko, co dzisiaj Ty do nas powiedziałeś, nie słaby, niedoskonały człowiek, ale to wszystko, co Twój Duch dzisiaj ożywił w naszych sercach, to wszystko, o czym dzisiaj zostaliśmy przekonani, by porzucić, by się od tego uwolnić, by zejść z naszych pokrętnych dróg, które myślimy, że są dobre, ale wiemy, że nie są dobre, bo zatykamy uszy na głos Twojej mądrości. Chcemy być mądrzejsi od Ciebie. Przekonujemy siebie samych, że ta droga jest lepszą drogą, że nie będzie tak źle, że nas to nie spotka. Panie, daj łaskę usłyszeć Twój głos, porzucić te wszystkie błędne, kręte drogi kłamstwa, fałszywej mądrości. Usłyszeć dzisiaj Twój głos, który jest jak głos wielu wód, który wyraźnie rozbrzmiewa, jeśli tylko chcemy go słuchać. Daj nam łaskę, Panie, obrać i pilnować drogi życia, drogi sprawiedliwości, drogi posłuszeństwa, która prowadzi do drzewa żywota. Daj, Panie, byśmy umiłowali tą drogę i tylko tą drogę, abyś prawdziwie był Panem i treścią całego naszego życia, codziennego naszego postępowania w domu, w pracy, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy. Obyśmy byli zawsze na drodze życia, pamiętali o Tobie na wszystkich naszych drogach i czcili Ciebie, i wielbili Ciebie, i byli dobrym świadectwem Twojej łaski działającej w naszym życiu. Prosimy o to dla nas samych, dla naszych braci i sióstr. Prosimy o nasze dzieci, prosimy o naszych krewnych, bliskich, ludzi wokół. Panie, daj im usłyszeć głos Twojej mądrości. Niechaj Tobie płynie wieczna cześć i chwała. Wielki Boże, wielki Zbawicielu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy.